Ten przekaz jest tak jednostronny, tak jak słyszę od znajomych. Powiedziałbym, 80% osób to tak bezkrytycznie łyka. Zły psychopata najechał biedną Ukrainę. Jak zadasz pytanie, jak myślisz, czemu? No bo to psychopata. Drugi Hitler i tak dalej. Ludzie się nie zastanawiają, co za tym idzie. I Ukraina, moim zdaniem, nie będzie już niezależna. Wejdzie znowu pod wpływy rosyjskie. Czy im się to podoba, czy nie? Tylko teraz pytanie, jak duże te wpływy będą. Ileś głosów było, nie pomagajmy im, te banderowcy, zaraz nas tutaj rozjadą, powinieneś pomagać tylko Polakom i tak dalej. Sorry. Ignoruję takich ludzi. To są moje pieniądze, ja będę decydował o tym, komu pomagam, a komu nie.
Czy widziałeś, taki mem hulał nawet z tobą po sieci? Może go tutaj nawet wkleimy? Tam.
Nie, straszny. Zdejmą Putina. Zastąpią go jakąś marionetką, która się dobrze sprzeda na Zachodzie. I wtedy co? Inwestorzy szybko wrócą do Rosji. Karaluk się nazywa Jastrzębiem.
Namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji.
Trader21, założyciel i właściciel bloga independenttrader.pl oraz autor czterotomowej książki Inteligentny Inwestor XXI wieku. Dzień dobry, witamy ponownie w Polsce.
Dzień dobry.
Ja tylko w ramach ogłoszenia dodam, że Nam Zależy wchodzi na rynek organizowania spotkań i eventów dla przedsiębiorców oraz inwestorów. Link w opisie filmu. Nasze wydarzenie nazywa się Konferencja Kapitalistów. Nie wiem, czy tego typu inicjatywy...
Popieram.
Znajdują aprobatę Tradera 21.
Zdecydowanie. No. Jak dla mnie to jest mega fajne miejsce do poznania super ludzi, do odświeżenia kontaktów. I ja jeszcze przed tym chorym lockdownem jeździłem wszędzie, gdzie mogłem. To są genialni ludzie, plus kontakty. Zawsze można wiedzę swoją poszerzyć. Także zdecydowanie masz moje poparcie i chętnie wpadnę na najbliższą konferencję.
Okej. Okay. Link w opisie filmu. Odsyłamy wszystkich zainteresowanych. Tam będą wszystkie informacje. No to co? Oczywiście zaczynamy od tematu wojny ukraińsko-rosyjskiej. Ty sobie siedzisz na co dzień na ciepłej Majorce, a my tu nad głowami słyszymy samoloty. Ja nawet w Rzeszowie słyszę je właściwie codziennie. Bywa, że niemal bez przerwy. Pytanie, czy spodziewałeś się tego ataku?
Nie. Nie, ja nawet na początku roku na podobne pytanie odpowiadałem, że jak dla mnie atak jest mało prawdopodobny, ze względu na to, że Rosja bardzo długo walczyła o klepnięcie Nord Streamu, który gospodarczo jest bardzo, bardzo ważnym elementem. I im się to udało. Amerykanie przyklepnęli Nord Stream, stwierdzili, dobrze, macie naszą aprobatę. Relacje rosyjsko-niemieckie były bardzo dobre, powiedziałbym, może nawet najlepsze na przestrzeni ostatnich kilku lat. Handel kwitł między tymi dwoma krajami, a w przypadku Niemiec to biznes dyktuje jakieś relacje gospodarcze, polityczne. Może inaczej. Wielki biznes wpływa bardzo mocno na politykę w przypadku Niemiec. Putin miał bardzo dobre relacje z Macronem, więc ja do dzisiaj uważam, że prawdziwa przyczyna wojny jest nadal nam nieznana. Bo to nie jest wariat, tak jak się go przedstawia w mediach. To jest człowiek, który podejmuje zimne kalkulacje, ale też musimy wziąć to pod uwagę, że Putin jest pewnym frontmanem. Natomiast i my go znamy. Natomiast za nim, obok niego, równolegle, a być może nawet nad nim, są inni ludzie, którzy mają na niego i na rosyjską politykę ogromny wpływ. Więc myślę, że za jakiś czas dopiero dowiemy się, co tak naprawdę skłoniło go do ataku na Ukrainę teraz. No bo to, że doszło do tego ataku, to tak naprawdę ma swoje początki już w 2014 roku. To jest konsekwencja zdarzeń sprzed niemalże 8 lat.
Czy zatem kolejną konsekwencją za kolejne 7-8 lat będzie następny etap, na przykład Polska?
No mam nadzieję, że nie. Natomiast jak rozmawiałem z Jackiem Bartosiakiem i zadałem mu po prostu bardzo podobne pytanie, no to Jacek stwierdził, że 3 lata, może 4. Tego tak naprawdę nikt nie wie. No tak jak ci powiedziałem, w styczniu stwierdziłbym, że prawdopodobieństwo ataku Rosji na Ukrainę to jest powiedzmy 20%. Bo kompletnie z punktu widzenia biznesu to się nie spinało w żadną stronę. Dlatego ja nadal czekam na informacje takie głębsze, co tak naprawdę się stało, że do tego ataku doszło. Uważam niestety, że do takiego ataku mniejszego bądź większego dojdzie w perspektywie kilku lat i to nie będzie dotyczyło tylko polskiej granicy. To będzie jakiś większy konflikt. No, mamy w tym momencie taki globalny reset. Mieliśmy Stany Zjednoczone, które jeszcze przez ostatnie kilka dekad były od Bretton Woods globalnym hegemonem. Nikt nie mógł się w ogóle z nimi równać. 10-15 lat temu, jak Amerykanie coś powiedzieli Chińczykom, to ci potulnie głowę w dół i po prostu przyjmowali rozkazy. Godzili się na wszystko. 10 lat temu powoli zaczęli kwestionować hegemonię amerykańską. Zaczęli budować sojusz składający się z Chin jako globalnej fabryki, Rosji, największego dostawcy surowców oraz Niemiec, dostawcy technologii. I ten sojusz skutecznie Amerykanom udało się rozbić w 2014 roku. Więc zostały Chiny i powiedzmy Rosja. Wielką niewiadomą są Indie. Czy opowiedziałyby się po stronie Anglosasów, czy raczej po tej stronie rosyjsko-chińskiej. A mówimy o kraju, który niedługo być może będzie najliczniejszym krajem na świecie. Więc tylko Chiny i Indie to jest jakieś 2 miliardy 700 milionów ludzi. Więc mówimy o naprawdę dużym graczu. Okej, cofniętym technologicznie, ale masa też robi swoje. Więc nie wiem. Myślę, że za jakiś czas, teraz tak naprawdę to, co się dzieje na Ukrainie, to jest taka proxy wars pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Bo chodzi o to, czy Stany Zjednoczone będą rozbudowywać bazy wkoło Rosji, czyli będą kontynuować politykę, którą zaczęli po rozpadzie Związku Radzieckiego, czy tam po drugim bankructwie Rosji, czy nie. Bo tak naprawdę zadyma w 2014 roku zaczęła się od tego, że Amerykanie chcieli po prostu na Ukrainie montować kolejne bazy. To tak samo jak Rosja bądź Chiny próbowałyby podobne bazy obsadzić gdzieś na Dominikanie czy na Kubie. Historia już pokazała, jak Amerykanie reagują w taki sposób. Natomiast Chińczycy z każdym rokiem stają się coraz bardziej potężni. Pokazują, że to my będziemy za jakiś czas rozdawać karty. Ich gospodarka rozwija się dużo, dużo szybciej niż gospodarka którakolwiek z anglosaskich. I w pewnym momencie, gdy oni poczują się naprawdę mocni, mogą próbować rozszerzać swoje wpływy, co automatycznie wiąże się z zaanektowaniem Tajwanu. Amerykanie bronili Tajwanu przez kilka dekad. Jednak technologicznie Tajwan jest ciągle dużo bardziej przed Chinami. I to o technologię tak naprawdę chodzi. Natomiast ostatnio, 3-4 miesiące temu, po raz pierwszy wypowiedzieli się publicznie, że oni do końca nie są przekonani, czy powinni tak jak do tej pory stać za Tajwanem. Dla Tajwanu to jest od razu czerwona lampka. Amerykanie nie staną za nami, jeżeli Chińczycy tu wkroczą. I obawiam się, że jeżeli komukolwiek puszczą nerwy, i to nie musi być Putin, to nie musi być Xi, to może być jeden generał, który posunie się o krok za daleko, druga strona odpowie i wtedy bardzo szybko dochodzi do eskalacji konfliktu. Jedne kraje muszą się odpowiadać za drugimi. Przykładowo w Polsce coś się dzieje, Amerykanie przesuwają tutaj wojska, jednocześnie Chińczycy czują, że trochę tych mniej wojsk amerykańskich jest na Pacyfiku i wykorzystują to, może nie teraz, ale za 3-4 lata do szybkiego ataku na Tajwan czy na jakikolwiek inny cel. To chodzi tak naprawdę o strefy wpływów i taki podział siły. To jest moje, to jest twoje.
A dodajmy, że mówię to oczywiście na podstawie opinii ekspertów, jednak Pacyfik jest dla Amerykanów znacznie ważniejszy niż Europa Środkowo-Wschodnia.
Ja bym poszedł dalej. Rosja ze względu na wielkość gospodarki nie jest ważna specjalnie dla Stanów Zjednoczonych. Rosja jest potężna militarnie, no bo mają swoje atomówki. Jaką mają armię, widzimy. Każdy uważał, że sytuacja w Kijowie zakończy się w ciągu 2-3 dni i będzie pozamiatane. Nawet Niemcy bardzo na to liczyli, bo wtedy nie musieliby się opowiadać po której ze stron. Ale tak naprawdę globalnym przeciwnikiem, dzisiaj już tak naprawdę jedynym państwem, które może odebrać hegemonię Stanów Zjednoczonych, to są właśnie Chiny. Rosja to jest ułamek chińskiego PKB czy amerykańskiego. Okej, to są połacie lądu, to są surowce, ale gospodarczo Rosja jest słaba. Natomiast Chińczycy z każdym rokiem stają się coraz bardziej potężni, by w pewnym momencie być może samodzielnie będą w stanie rzucić Amerykanom wyzwanie i oni sobie z tego zdają sprawę. Stąd właśnie ten Pacyfik jest dla nich taki ważny. Tyle, że Stany Zjednoczone, tak jak wcześniej, Wielka Brytania, to są mocarstwa morskie. I oni decydowali o przepływach, blokując kilka cieśnin. A Chińczycy już dzisiaj mają technologię, która jest w stanie zatopić kilka bądź kilkanaście okrętów. Bardzo szybko. Więc ta przewaga, którą Amerykanie mieli od dekad na morzach, może bardzo szybko zostać zneutralizowana. Ja nie wiem, jak się to rozwinie. Także to, co widzimy na przykład w Australii od 2 lat, czyli pacyfikowanie ich takie straszne, to nie jest walka z COVID-em, to jest śmieszne, jak nie żenujące. To jest trzymanie za mordę australijskiego społeczeństwa, żeby oni się nie buntowali przeciwko zerwaniu relacji z Chinami, które były dla Australii bardzo, bardzo dochodowe, bardzo korzystne jako dla kraju, po to, żeby z Australii zrobić wroga Chin, żeby Australia tak jednostronnie opowiedziała się w przypadku jakiegoś konfliktu bądź straszenia i wywierania wpływów za anglosasami.
Jeżeli chodzi o polską debatę publiczną, to od miesiąca temat jest właściwie jeden. Wspomniana wojna i jest to przekaz najczęściej bardzo emocjonalny. Pytanie, jak relacjonowana jest ta wojna właśnie w Hiszpanii na Majorce? To jest dalej, myślę, że dystans, tak ten dosłowny, jak i ten w przenośni jest większy, a więc może tam wygląda to inaczej.
Nie jestem w stanie Ci na to odpowiedzieć, dlatego że ja praktycznie nie oglądam mediów mainstreamowych. Natomiast tak jak przez ostatnie 2 lata był jeden temat COVID, tak teraz powiedzmy 80% COVID-u zniknęło i ten element straszaka przejął Putin. Straszy się nadal ludzi, bo strach się świetnie sprzedaje. Wystraszone społeczeństwo jest potulne, nie interesuje się sprawami ważniejszymi, takimi jak gospodarka, jak topienie pieniędzy w różnych dziwnych instytucjach, jak 10 czy 11% deficytu budżetowego, jak rosnące systematycznie ceny. Więc straszam ludzi nadal. Natomiast ten przekaz jest tak jednostronny, tak jak słyszę od znajomych, powiedziałbym 80% osób to tak bezkrytycznie łyka. Zły psychopata najechał biedną Ukrainę. Jak zadasz pytanie, jak myślisz czemu? No bo to psychopata. Drugi Hitler i tak dalej. Ludzie się nie zastanawiają, co za tym idzie.
Tak jak mówisz, nie znamy do końca przyczyn. To znaczy masz nadzieję, że w końcu te przyczyny, te prawdziwe przyczyny poznamy. Zapytam więc, jak myślisz, obserwując już...
Przerwę Ci na chwilkę. Przyczyny są znane. Chodzi o zablokowanie
ekspansji
anglosasów, patrz, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, na teren Ukrainy, który jest zbyt blisko terytorium Rosji. Tylko pytanie, czemu doszło do tego akurat teraz? Bo to wygląda na dzień dzisiejszy jak strzał w kolana, ale przepraszam, przerwałem Ci.
Za nami miesiąc walki. Jak myślisz na podstawie tego miesiąca, co jest teraz dla Rosji, dla Putina realnym celem? To znaczy te dwie republiki, czy może Ukraina, w sensie połowa państwa do Dniepru, czy może cała Ukraina? Będziemy właściwie wtedy już graniczyć na całym wschodzie wyłącznie z Rosją, bo Białoruś jest de facto wchłonięta. Na co on ma apetyt? Bo no, nie idzie mu chyba najlepiej.
Ja nie wiem, jak mu idzie, bo wojna informacyjna jest ogromnym elementem dzisiejszej walki. Dzisiaj zarówno Polska, jak i NATO, widząc, że Ukraińcy dzielnie walczą, odpierają agresję dużo bardziej potężnej Rosji. Chcą im pomóc. Gdybyśmy słyszeli, że Ukraina upada, nie radzą sobie kompletnie, to ta pomoc byłaby taka symboliczna. Po prostu w geopolityce nie ma żadnych uczuć. Tam kraje po prostu, czy politycy obstawiają wygranych. Dążę do tego, że to, co my po stronie anglosaskiej słyszymy odnośnie tego, jak dobrze sobie radzą Ukraińcy, niekoniecznie musi być prawdą. Albo powiedziałbym wręcz, że jest to na 100% zniekształcone, tylko nie wiem, jak w dużym stopniu. Być może gdybym oglądał przekaz nasz tutaj w Europie i rosyjski, może bym był w stanie jakoś gdzieś wypośrodkować. Przypuszczam, że i nasz jest zmanipulowany bardzo ostro i to, co pokazuje się w Rosji. Ale nie oglądam ani jednych mediów, ani drugi, dlatego ciężko mi jest opowiedzieć się, jak jest. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, wiesz, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Więc gdyby w kolejnych dniach bądź tygodniach Rosjanie jednak rozjechali tych Ukraińców, to będą chcieli dużo, dużo więcej, niż gdyby się okazało, że jednak NATO przemyci jakąś potężną, nowoczesną broń szybko na stronę ukraińską i Ukraińcy zaczną odpierać Rosjan. Wtedy Rosjanie zadowolą się pewnie jakimś tam przesmykiem. Mariupol na pewno wezmą po to, żeby ten Krym nie był tak odosobniony jak przez ostatnie kilka lat i pewnie te dwie republiki, tylko też pytanie, co rozumiemy przez te republiki. Bo tam, gdzie rzeczywiście Rosjanie mieli poparcie, no to powiedzmy była taka część. Ale formalnie republika jest taka, gdzie na obwodach to jednak te tendencje proukraińskie i to dążenie do Zachodu zdecydowanie przeważało. Także myślę, że najbardziej taki pesymistyczny scenariusz dla Ukrainy to jest przyłączenie, powiedzmy, to jest wyrwanie z Ukrainy 1/3, może nawet połowy powierzchni, tam gdzie jest ta prawdziwa gospodarka, zrobienie z ich tak zwanych niezależnych republik, one raczej nie będą uznane na arenie międzynarodowej, ale po roku, dwóch, trzech tam się zorganizuje pseudoreferendum, którego wynik z góry będzie wskazywał na to, że ludzie tam chcą się przyłączyć do Rosji. Wystarczy wysiedlić odpowiednią ilość niewygodnych i sprowadzić w to miejsce szybko Rosjan, którym rozda się ukraińskie czy paszporty tamtych republik i wynik referendum będzie znany. Nawet gdybyś nie chciał się bawić w takie gierki, no to nieważne, jak to mówił Stalin, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy. I wtedy tamte republiki po dwóch, trzech latach przyłączy się do Rosji, no bo na arenie międzynarodowej one nie będą uznane. Na arenie międzynarodowej nadal dominują Stany Zjednoczone. Odwrotną sytuację do tego, co dzisiaj mieliśmy w Kosowie. I Kosowo zostało błyskawicznie uznane na arenie międzynarodowej, bo Stany Zjednoczone mocno cisnęły, bo było im to Kosowo potrzebne, żeby przerzucać pewne rzeczy z Afganistanu do Europy.
No, chyba nie po to Putin idzie na Kijów, żeby wycofać się później z powrotem tylko do tych dwóch republik.
Nie,
on... A jeżeli miałoby powstać państwo nowe, takie nazwijmy, na bazie ziem zachodniej Ukrainy, byłoby to raczej państwo no bardzo biedne. Sama Ukraina była obok Mołdawii najbiedniejszym państwem Europy, odcięta od tej wschodniej, bogatszej części, tak. No to byłoby to arcybiedne państwo buforowe. Chyba tak.
I na tym mu zależy. Na tym, żeby to było właśnie państwo buforowe. Ja nie wiem, gdzie by się wtedy Kijów znalazł. Natomiast plan Putina to jest właśnie stworzyć bufor, być może ułożyć sobie kilka republik, które pozornie będą niezależne, ale tak naprawdę będą tak niezależne, jak, nie wiem, Ukraina w 2014 roku, kiedy prezydentem był Janukowicz, który po prostu, nazwijmy to, był pachołkiem Putina. I Ukraina, moim zdaniem, nie będzie już niezależna. Wejdzie znowu pod wpływy rosyjskie, czy im się to podoba, czy nie. Tylko teraz pytanie, jak duże te wpływy będą. No i to jest jak zwykle tragedia zwykłych ludzi.
Powiedz, jak oceniasz postawę polskiego rządu wobec wojny ukraińsko-rosyjskiej?
To trochę śmiesznie. No. Tak jak zawsze do tej pory. Machają szabelkami, ale jestem pewny w 100%, że gdyby front się przeniósł niestety na naszą granicę, najczarniejszy scenariusz, gdyby coś rzeczywiście tutaj się zaczęło dziać, to by błyskawicznie się ewakuowali albo do Niemiec, albo do Londynu. Czy machają szabelką, straszą, bez realnych możliwości i druga strona w pewnym momencie mówi sprawdzam. Wątpię, żeby zachowali się tak jak bracia Kliczko, jak Usyk, czy jak prezydent Ukrainy.
No tak, ale znamy...
Mam za niskie mniemanie o polskiej klasie politycznej. O polskojęzycznej powinienem powiedzieć klasie politycznej.
Ale znamy przykłady tych osób na Ukrainie, które zostały. No bo to się podoba wszystkim i tak dalej, fajnie, no ale też na pewno część wyjechała. Może podobnie byłoby u nas. Jedni by uciekli, drudzy by zostali.
Ale zapytałeś o klasę polityczną, nie o ludzi.
Mówię już wewnątrz klasy politycznej. No jeden ucieknie, drugi zostanie. Czemu jesteśmy aż takimi pesymistami, że nas tutaj wszyscy zostali?
Staram się być realistą i oceniać polityków po ichniejszych działaniach, a nie o tym, jak się prezentują. Mam bardzo niskie mniemanie o ludziach, którzy rządzą tym krajem.
Ta wojna dla nas oznacza na razie przede wszystkim gigantyczny napływ uchodźców do Polski. Mówi się nawet, niektórzy wskazują, że statystycznie jest to największa migracja na świecie po II wojnie światowej w tak krótkim czasie, tak nagła migracja. Jak myślisz, co oznacza ona dla polskiej gospodarki?
Zastanawiam się, czy gdzieś była większa. No, Ukraina to jest 50 milionów osób, niecałe. Chyba nie. Powiedziałbym, właśnie, nawet jeżeli do nas przyjadą 2 miliony osób, to jest mały odsetek z tej 50-milionowej populacji. Ale gdybyś odwrócił statystyki, nie patrzył na to w ujęciu liczbowym, tylko procentowym, to zobacz na kraje, które zostały zniszczone przez Stany Zjednoczone. Irak, Libia, Afganistan, Jemen. Sporo tego było w ostatnich latach. I z tamtych krajów myślę, że wyjechało nie kilka procent, a 30, 50, może więcej. O tym się nie mówi. Dlatego, że nasze media to kontrolują. Ale te wszystkie inwazje, które przeprowadziły Stany Zjednoczone w ciągu ostatnich 20 lat, kosztowały jakieś życie 1,5 miliona osób. Więc zakładam, skoro tyle osób zginęło, to co najmniej 10 razy tyle musiało opuścić swój kraj. Powiedziałem co najmniej, więc mówimy tu o 15 milionach. W przypadku Ukrainy mówimy o 2. Także, wiesz...
To znaczy na razie pękło 2 miliony do samej Polski. Bo przypomnijmy, jest też Mołdawia, Rumunia, Słowacja, Węgry. Rosja,
tak.
Węgry.
Myślę, że wyjedzie jeszcze więcej. Ja myślę, że to się nie zatrzyma na 5. Zobacz, część osób jest przywiązana rzeczywiście, nie wyobrażają sobie życia gdzieś indziej, nie mówią w innych językach. I po prostu było biednie, będzie biednie i jakoś sobie damy radę. Natomiast 5 milionów uważam, że wyjedzie. Do Polski ta migracja jest bardzo duża ze względu na to, że po tym jak gospodarka ukraińska się załamała, po tym jak Rosjanie zaatakowali Krym i przejęli go, jak mieliśmy kryzys walutowy na Ukrainie, to bardzo dużo Ukraińców wyjechało po prostu do Polski, patrz jak na ten zachód. To tak jak Polacy wyjeżdżali w latach 90. do Niemiec. Zobaczyli, u nas jest tak, a tam jest kurczę, dużo lepiej, mogę dużo więcej zarobić, mogę mieć lepszy dom, mieszkanie. Za godzinę pracy mogę mieć dużo więcej dóbr czy usług niż tutaj. I Ukraińcy posmakowali po prostu życia na zachodzie, nawet jak wracali tam, no to mieli porównanie, dzielili się z tym. I Ukraińcy wiedzą, że w Polsce po prostu żyje się lepiej. Że w miarę łatwo mogą się i szybko nauczyć polskiego języka, który jest bardzo podobny. Kultura jest bardzo zbliżona. I tak jak ja na przykład byłem bardzo przeciwny migracji Syryjczyków, Afgańczyków, Somalijczyków do Polski. Totalnie inna kultura, totalnie inna mentalność, chęci do pracy i tak dalej. Tak tutaj uważam, że w jakiś stopniu Polska zyska. Może nie w krótkim terminie. Bo na razie do Polski zjeżdżają głównie kobiety z dziećmi. Ich trzeba w jakiś sposób utrzymać. I my się na to musimy złożyć w postaci albo normalnych podatków, albo w inflacji. No bo jak rządowi, politykom brakuje pieniędzy, no to zawsze mogą się bardziej zadłużyć, co uderza nas w postaci podatku inflacyjnego, co dzisiaj wszyscy już odczuwają bardzo mocno. Natomiast z czasem do nich dojadą faceci, którzy gdzieś będą szukać pracy. Nie wiem, jak to się rozłoży, dlatego że nie wiem, co będzie z gospodarką polską, ale przypuszczam, że będzie sytuacja za 3 lata, 4, nie od razu. Wyglądało podobnie jak w Wielkiej Brytanii, w Niemczech. Czyli rodowici Polacy, czy ludzie, którzy mieszkają na naszym terenie, będą wykonywać bardziej dochodowe prace, natomiast imigranci w ciągu tych pierwszych lat będą podejmować się, nazwijmy to, trochę gorzej płatnych prac, czyli ekspedientki, sprzątacze, kurierzy, taksówkarze. I tak to wygląda w zasadzie na całym świecie. Natomiast czasem zaczną się po prostu dużo bardziej asymilować. Przypuszczam, że mało odsetek tych ludzi, która przyjechała do Polski, wyjedzie gdzieś dalej. Część z nich pewnie ma rodzinę gdzieś w Niemczech, w innych krajach i tam jest po prostu troszkę wyższy standard życia. Pytanie, czy ten wyższy standard życia jest odpowiednim motywatorem, żeby się przenieść do kraju tak różnego językowo i kulturowo. No bo nie tylko gospodarka czy finanse o tym decydują.
Myślę, że to, o czym mówisz, czy namiastkę tego, o czym tutaj mówisz, mieliśmy do czynienia z tym już w ostatnich latach. Mieliśmy w ostatnich latach, bo no tak już trochę było. Byli kurierami, budowlańcami Ukraińcy, tak. Panie z Ukrainy sprzątały, a Polacy częściej już na te wyższe stanowiska.
Właśnie, ale zobacz to, co powiedziałeś. Budowali, sprzątali, byli kurierami. To są ludzie, którym chce się pracować. Spora część z nich jest dosyć dobrze wykształcona. Więc to są w razie czego imigranci, którzy mogą pomóc nam wypełnić tą lukę demograficzną. Żeby za jakiś czas nie okazało się, że mamy więcej ludzi korzystających z systemów, czy to emerytalnych, czy pobierających renty, niż pracujących.
No i trzeba też dodać, że to nie będzie chyba tak jednorodna imigracja, bo na przykład wielu młodych, również wykształconych Ukraińców z wielu dużych ukraińskich miast teraz się do nas przeprowadzi. Wiedli całkiem sensowne, normalne życie na poziomie w dużych ukraińskich miastach, na czele z Kijowem, no ale stwierdzili, że jednak wojna to dla nich za dużo, wybiorą Polskę.
Polska albo inne kraje. Bo pamiętaj, że po tej pierwszej wojnie, tam w 14-15 roku, wiele osób już się wyprowadziło za granicę i powiedzmy mieszkało częściowo tu, częściowo tu. Ja nawet w Hiszpanii mam znajomą, którą mąż po prostu wpakował w samolot, jak zaczęła się ta wojna kilka lat temu, na Majorkę. Ona tam została z córką, a on po prostu biznes prowadził na Ukrainie, w Kijowie. Natomiast teraz przypuszczam, że biznesu już żadnego nie ma. Ale ma oszczędności, które pozwolą mu bez problemu przenieść się do takiej Hiszpanii. Więc wiele osób, którym brakowało tego ostatniego pchnięcia, teraz po prostu uciekną też do innych krajów. Natomiast tak jeszcze nawiązując do tej polityki polskiej, największy fuck up to jest to, że my w żaden sposób nie kontrolujemy, kto do nas przyjeżdża. Przecież jeżeli Rosja, a w jej interesie jest także destabilizacja Polski, chciałaby do niej doprowadzić, no to przez ukraińską granicę powinni do nas przerzucać setki tysięcy osób, które będą w jakiś sposób się ją zamęta. Przecież nikt tych ludzi nie sprawdza. Od kiedy mają paszport? Czy to jest ich jedyny paszport? Czy te dokumenty są fałszywe, czy może jednak podrabiane? A to są szybko rzeczy, które można sprawdzić. A nikt tego nie monitoruje. Podczas COVID-u mieliśmy skrajnie rygorystyczne kontrole wszędzie, a teraz granice otwarte i zapraszamy. Ja wiem, że tam jest kryzys na granicy, bo mam mnóstwo znajomych, którzy im tam bezpośrednio pomagają i jest źle. Ale można po stronie nawet ukraińskiej zorganizować nazwijmy to jakąś konkretną falę pomocy, pomóc tym ludziom podciągnąć ten standard życia, żeby przetrwali nie przykładowo dobę, a cztery i w tym czasie zwiększyć poziom weryfikacji, żebyśmy widzieli rzeczywiście, kto do nas przyjeżdża. Bo jak widziałem zdjęcia z dworca z Rzeszowa, w którym ty mieszkasz, to ci ludzie w pierwszej fali nie wyglądali na Ukraińców.
No to też jest dyskusyjny temat, bo nie da się zaprzeczyć i to też potwierdzają statystyki, że naprawdę było wielu studentów z różnych krajów właśnie na Ukrainie, bo tam po prostu były znacznie tańsze studia, czy tak. Najtańsze w Europie.
Tak.
Więc tutaj może bym tak nie kategoryzował tego, co się działo, acz oczywiście służby powinny mieć oczy szeroko.
Ale nie jest problemem przyjęcie tych ludzi do Polski i natychmiastowa deportacja do kraju, z którego oni pochodzą. Przecież możesz to zorganizować, to nie jest nic trudnego. Pomóc im wydostać się rzeczywiście z regionu konfliktu zbrojnego i pomóc im wrócić do ich kraju. Tymczasem się wpuszcza do Polski bez absolutnie żadnej kontroli.
No a propos tych dokumentów, to myślę, że trzeba dodać i trzeba pamiętać, jak duża korupcja jest na wschodzie, na Ukrainie również. Więc rzeczywiście, jeżeli tam jest jakiś, nie wiem, agent, kombinator, ktoś tego typu, to dla niego wejść w posiadanie lewych dokumentów, to nie był
bardzo
problem.
Proste.
Tak, zgadza się.
Ale od tego są służby, żeby pewne rzeczy weryfikować.
To jeszcze w temacie uchodźców. Mam nadzieję, że tutaj będziesz miał lepsze zdanie niż o politykach. Jak oceniasz postawę polskiego społeczeństwa, ten zryw ku
super
pomocy?
Super. U większości osób też. Jak zobaczyłem, co się dzieje, miałem informacje z pierwszej ręki. Po prostu ileś osób, zarówno ze środowiska, które chce pomagać, jak i ze środowiska wojskowego, starało się pomagać tym ludziom, którzy uciekali. I miałem informacje z pierwszej ręki, więc sam szybko przekazałem 200 tysięcy złotych na pomoc tym ludziom. Nie na jakieś wsparcie wojskowe, tylko na opatrunki, na koce. No takie dobra pierwszej potrzeby dla tych ludzi, którzy chcą wyjechać, bo niektórzy po prostu ranni zostali w ten czy inny sposób. Jak uciekasz z terenu ogarniętego wojną, no to masz duży problem. Albo wyjeżdżasz w ciągu 10 minut, bo za 10 minut możesz już nie wyjechać. I tam często dochodziło do prawdziwych dramatów. Ludzie z mojego bloga dołożyli do tego jeszcze pewnie kolejne 200 tysięcy. Nie? Ostatnio jak sprawdzałem, to było 100 kilkadziesiąt. I my te pieniądze pewnie uruchomimy gdzieś za 2-3 tygodnie, dlatego że natura ludzka jest taka, że jesteśmy wstrząśnięci przykładowo w pierwszych dniach, a później się przyzwyczajamy. Więc ten pierwszy zryw był naprawdę rewelacyjny. Ludzie pokazali taką fajną twarz. No. Ktoś naprawdę ma problem, trzeba mu po prostu pomóc. Nie wszyscy, bo mi się nawet za to oberwało. Ja wrzuciłem tam moje pieniądze. Pieniądze innych osób, które chcą po prostu też pomóc, też tam dotarły. A mimo wszystko przepraszam. Ileś głosów było, nie pomagajmy im, te banderowcy, zaraz nas tutaj rozjadą, powinieneś pomagać tylko Polakom i tak dalej. Sorry. Ignoruję takich ludzi. To są moje pieniądze. Ja będę decydował o tym, komu pomagam, a komu nie. Także tu Polacy są podzieleni jak zawsze, ale no, trzeba przyjąć, że są ludzie, którzy coś robią i ludzie, którzy nieważne co zrobisz, to zawsze będą cię krytykować.
Czas na wojenne tematy inwestycyjne. Na początek bardzo okrągłe pytanie. Jak bardzo wojna zmienia, czy powinna zmienić nasze podejście do inwestowania?
Nie wiem, jak powinna, bo każdy jest inny, ale mi na przykład podniosła trochę poziom bezpieczeństwa. Znaczy inaczej, sprawiła, że patrzę na moje finanse jak na element, który trzeba jeszcze bardziej zabezpieczyć. Więc na przykład jak miałem metal rozrzucony, mając złocie, srebrze fizycznym po kilku jurysdykcjach, to powoli go przenoszę w kierunku najbezpieczniejszej Szwajcarii. Bo uważam, że gdyby do czegoś większego doszło, no to polska część może być zagrożona, austriacka raczej też. Natomiast Szwajcaria jest tą oazą bezpieczeństwa i raczej tutaj się nic nie zmieni. Po tym, jak zawieszono notowania wszystkich moich spółek rosyjskich i tam one tąpnęły 80-90%, zobaczymy, jaka będzie ich rzeczywista cena. Biorę pod uwagę taki scenariusz, że jeżeli sankcje będą dalej szły, to akcje rosyjskie, które ja posiadałem jako osoba fizyczna, jako firma z Estonii, jako firma ze Szwajcarii, no ze Szwajcarii może jest niekoniecznie, ale przykładowo ja jako Polak bądź rezydent Hiszpanii bądź spółka estońska, mogą one być znacjonalizowane. Biorę pod uwagę taki scenariusz, więc też patrzę przez pryzmat chińskich spółek, które też w portfelu posiadam. Dlatego, że jeżeli biorę pod uwagę, że stracę te akcje, przykładowo rosyjskie całkowicie, to muszę też brać pod uwagę, że jeżeli doszłoby do większego konfliktu, z jednej strony Chiny, Rosja, Iran, może Indie, z drugiej strony Anglosasi, to na duże ryzyko wystawiam akcje, które przykładowo posiadam w Chinach. To jest coś, co daje mi do myślenia, a o czym nie myślałem wcześniej. Na razie to tylko analizuję. Chyba tyle.
To od razu zapytam o tę Rosję. Czy widziałeś, taki mem hulał nawet z tobą po sieci? Może go tutaj nawet wkleimy? Tam...
Nie, straszny. No ktoś użył tego fajnego programu do postarzania.
Tak, do postarzania generalnie w tym memie
jak
chodzi o to...
Brzmiał, inwestowanie w akcje rosyjskie jest tak spokojne?
Tak, spokojne i bezstresowe. Tak. Czarek lat tam 43 chyba było wpisane.
Tak, ktoś mi dołożył kolejne 40.
Tak, no to 40. Muszę zapytać, jak to jest z tym Gazpromem, z tymi rosyjskimi spółkami u ciebie?
Gazprom, Sberbank i ETF-y na rosyjskie tąpnęło 80-90%. Gdybym miał dzisiaj przyjąć taką sytuację, że Sberbank praktycznie nie istnieje w Europie, ogranicza się tylko do Rosji i zyski ich spadną o połowę, to dzisiejsza wycena jest ekwiwalentem pewnie 6, może 10-miesięcznych zysków. Na Gazpromie wygląda to podobnie. Tyle, że Gazprom to są ciągle prawa do wydobycia węglowodorów i to jest handel, który jeżeli nie trafi do Europy, raczej nie trafi, może do Niemiec trafi, to zostanie przekierowany na wschód. To jest ciągle firma, która jest bardzo dochodowa. Więc uważam, że po jakimś czasie te wyceny wrócą do normalnych poziomów. I tu od razu uprzedzę pytania, czy da się tak tanie akcje kupić. Sprawdzałem różne możliwości, uruchomiłem ludzi, inaczej, zapytałem ludzi, którzy finansowo są wiele, wiele poziomów nade mną i póki co nie ma takiej możliwości. Ale nadal mam sporo tych akcji rosyjskich. Przed kryzysem miałem tam chyba, nie, 2,7%. W aktywach rosyjskich. I dużo i niedużo. Dużo nominalnie. Niedużo w ujęciu procentowym. Więc ani nie dokupuję, ani no nie sprzedaję. Nie lubię sprzedawać czegoś, co jest tak skrajnie tanie. Czekam na rozwój sytuacji. Zobaczę, czym to się skończy.
To od razu zapytam o Rosję, no bo mamy te sankcje, mamy te wszystkie informacje, że rubel podupada, właśnie te spółki, że generalnie Rosja to teraz inwestycyjnie najgorsze, co może być. Jak myślisz, czy rzeczywiście Rosja, rosyjska gospodarka, rosyjski rynek zmierza wprost na dno, czy może w pewnym momencie za, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, cztery wojna się skończy, później chwila takiego spokoju i wszystko wróci do normy?
Wiesz, kto powiedział, kupuj, gdy krew się leje? Rothschild. Ojciec najbardziej znanej rodziny bankierskiej, kontrolującej dzisiaj większość banków centralnych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to co ty powiedziałeś właśnie, jest makabra. Fatalne dane gospodarcze. Na giełdzie to tylko i wyłącznie można stracić. Największe zagęszczenie takich negatywnych informacji w Stanach Zjednoczonych miało miejsce między lutym a marcem 2009 roku. Czemu? Dlatego, że wcześniej indeksy spadały, te akcje spadały, taniało wszystkie aktywa notowane na NSE przez kilkanaście miesięcy. I skoro tak mocno taniały, to sentyment był bardzo negatywny i większość osób uważało, że one będą jeszcze tanieć. Tymczasem to był dołek. Dlatego zwracam uwagę na to, że to tąpnięcie, o którym ci powiedziałem, 80-90%, ono już moim zdaniem uwzględnia najczarniejszy scenariusz. Ja myślę też, że Rosja była w jakimś stopniu przygotowana do tej wojny. Na zasadzie jesteśmy przygotowani, nie wiemy, kiedy musimy podjąć jakieś działania. Tak jak Chiny przygotowały się zawczasu do kryzysu żywnościowego. W Europie jest super, jest pięknie. Chińczycy wiedzieli, że w pewnym momencie dojdzie do tego kryzysu, dlatego zgromadzili największe zapasy żywności od wielu, wielu lat. I teraz, kiedy doszło do sankcji, one tak naprawdę w Europę bardzo mocno uderzają, no bo przykładowo firmy zajmujące się hodowlą bydła muszą teraz dokonywać masowego uboju, bo wiedzą, że nie będą mieli za chwilkę czym tych zwierząt wykarmić. Więc sankcje uderzają i w Rosję, i w Europę najbardziej. Amerykanom to jest oczywiście na rękę, bo osłabiają jednego z wrogów i drugiego z tej układanki. Pamiętasz, Chiny, Rosja i Niemcy, czyli patrz technologia. Także nie wiem, jak to się wszystko zakończy dla Rosji. Czas pokaże, jak skuteczne były te sankcje i czy one rzeczywiście wywołały jakikolwiek sensowny efekt. Jeżeli uderza się rzeczywiście tak mocno w oligarchów i ich to boli, no to oni wywierają jakiś tam efekt na Putina, jego otoczenie czy innych ludzi, żeby albo dokonać miękkiego przewrotu, tak jak z Jelcynem, który był tak skrajnie skompromitowany, że trzeba było go usunąć i wtedy wypromowano Putina. Przecież pamiętam te czasy, kiedy wsiadał do myśliwca bojowego, pokazywał się jako ten nowy lider.
Stronił od alkoholu.
Oczywiście. Taki przyszły, mocny lider, który odbuduje Rosję i on odbudował. Jeżeli popatrzysz, jak szybko się rozwijała Rosja na tle Ukrainy czy innych republik poradzieckich, to te wzrosty były imponujące. I być może teraz będzie tak samo. Elita na samej górze się dogada, zdejmą Putina, zastąpią go jakąś marionetką, która się dobrze sprzeda na Zachodzie. I wtedy co? Inwestorzy szybko wrócą do Rosji. A być może będzie inny scenariusz, gdzie Putin będzie miał problemy zdrowotne i zastąpi go ktoś inny. Na takim poziomie nie wiesz, czy osoba, którą widzisz w mediach, czy to jest rzeczywiście Putin, czy to już jest jeden z jego sobowtórów. Saddam miał ich 12. Więc ile ma Putin? No, nikt tego nie wie. Mhm.
Polski złoty. Niektórzy aż tak się przestraszyli tego, co się wydarzyło z naszą walutą, że zmienili poglądy i uważają, że teraz musimy wejść do strefy euro.
O Jezu.
Zdeszczu, co ty na to wszystko?
Z deszczu pod rynnę. Makabra. Broń Boże, nie powinniśmy tego robić. Euro to jest największy ściek, jaki tylko może być. Euro to jest zlepek krajów, które nigdy nie powinny dzielić wspólnej waluty. Z jednej strony mamy rozsądnych fiskalnie Niemców, Holendrów, Estończyków. Z drugiej strony mamy hiszpańską manianę, Włochy, Portugalię, Grecję. Tych krajów nie jesteś w stanie połączyć w jakiś sposób wspólną walutą, żeby to miało sens. Tak się cofnę tylko historycznie. W 2018 roku EBC zarzekał się, że skończy dodrukiem. Tak, żeby wyjaśnić ludziom z mniejszym doświadczeniem. Kraj jak potrzebuje pieniędzy na finansowanie długu, bo wpadł w horrendalne długi, to może zaoferować jakieś odsetki od swoich obligacji. Niech to będzie 10%. Wtedy znajdują się inwestorzy, jak ja, jak ty, patrzą, pożyczę danemu rządowi pieniądze, dostanę za to 10% czy 15% rocznie. Jest ok. Ale jeżeli takich inwestorów nie ma, bo widzą, że rozmawiają z bankrutem, jak połowa to południowa Europy, to te kraje powinny już dawno ogłosić bankructwo, wtedy kiedy doszło do kryzysu greckiego, zostać wyrzucone ze strefy euro i oczyściłaby się sytuacja, ale poszli politycy w kierunku ratowania wspólnego projektu, więc wymyślili sobie, że Europejski Bank Centralny będzie drukował walutę z powietrza i będzie skupował obligacje, czyli będzie dawał się tym krajom zadłużyć po to, żeby im chwilowo ulżyć. Tyle, że duże kraje, które miały dług, stwierdziły, że one nie są w stanie płacić nie 10, ale 3% odsetek. I mówi, że nie będziemy spłacać tych odsetek, więc Europejski Bank Centralny, żeby nie doprowadzić do rozpadu strefy euro, drukował jeszcze więcej w taki sposób, że Włosi mogli płacić 1% od odsetek 10-letnich. No, pożyczyłbyś Włochom na 1% kapitał na 10 lat? No raczej nie. I żaden rozsądny inwestor by tego nie zrobił. Więc pod koniec 2018 roku, jak Europejski Bank Centralny twierdził, że my już przestajemy drukować, już sytuacja się uspokoiła, każdy kraj sobie sam poradzi, no to wytrwali 3 tygodnie. W pewnym momencie Włosi powiedzieli, słuchaj, nie mamy pieniędzy w budżecie, albo drukujecie więcej i skupujecie nasze długi, zadłużymy się jeszcze bardziej, albo wychodzimy ze strefy euro i rozwalimy to. No i taka przepychanka. 3 tygodnie to trwało, Europejski Bank Centralny wtedy padł, dobrze, będziemy drukować, ale utrzymajmy to euro. I dzisiaj to wygląda jeszcze gorzej. Dzisiaj nauczeni na włoskiej lekcji, Hiszpanie, Grecy, Portugalczycy będą robić dokładnie to samo. Więc to jest wchodzenie do takiego... Euro to jest waluta, która w perspektywie kilku lat skończy tak jak złotówka. Tyle, że ludzi straszy się tym, że złotówka się tak bardzo osłabiła i musimy wejść do strefy euro, albo przynajmniej powinniśmy. Nie doszłoby do takiego osłabienia złotówki, gdyby ludzie, których zadaniem jest pilnowanie siły złotówki, polskiej waluty, robili to, co do nich należy. Czyli przykładowo, pierwszego dnia, kiedy doszło do inwazji, Bank Centralny Węgier natychmiast podniósł stopy procentowe. Czemu? Bo wiedział, że z naszego regionu będzie uciekał kapitał. Bo na Polskę, Węgry, Czechy pod względem walutowym patrzy się jako na jeden region. I polski NBP powinien zrobić to już dawno. Ja ich bardzo krytykuję. Uważam, że doprowadzają do destrukcji polskiej waluty. To, co dzisiaj mamy, inflacja, to oni za to odpowiadają.
A czy widziałeś ostatnią konferencję i ostatnie przemówienie prezesa Glapińskiego?
Nie, i nie oglądam ich w ogóle, bo nie ma w nich żadnej wartości merytorycznej.
Wyszedł, przedstawił się wszystkim jako jastrząb i powiedział, że teraz cała Rada Polityki Pieniężnej jest zgodna i jest jastrzębia. Powiedział nawet chyba, że jest jastrzębiem na czele innych jastrzębi. Będzie dalsze zaciskanie polityki fiskalnej. Ekonomiści, tam analizy bankowe szacują, że dojdziemy w tym roku do 5,5%, może nawet 6%.
I on jest jastrzębiem. On jest imbecylem. Gdyby był rozsądnym człowiekiem, a nie jastrzębiem pokroju chociażby... Boże, kto Fedem rządził w latach 80. Dobra, nieważne. To my już dzisiaj powinniśmy mieć stopy na poziomie 10 punktów procentowych. W 17 roku powinny być podniesione po raz pierwszy. Kiedy pozwolono na wzrost ilości waluty w obiegu w NBP-ie zaraz po COVID-zie 18%, to już zapobiegawczo stopy procentowe powinny być wtedy podniesione do 5%, a tymczasem je obniżyli z 2 do 0. To, co dzisiaj robią, to jest maskowanie jakichś działań. Ci ludzie już dawno powinni stracić wszystkie swoje stanowiska. Ja 2 czy 3-krotnie słuchałem wypowiedzi ludzi z Rady Polityki Pieniężnej i mi ręce opadały. To są akademicy, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, jak funkcjonuje realna gospodarka. Którzy jedyne, co potrafią, to zrobić doktorat, później zrobić jakąś profesurę i nigdy nie przepracować godziny w realnym biznesie, a już na pewno nie ryzykować na rynkach finansowych własnych pieniędzy. Oni mówią o 5%. Dla wielu osób, które mają kredyty, to jest dużo. Ale my mamy przecież dzisiaj realną, pewnie 12 czy 13% inflację, a może więcej.
Zaskoczę cię. Już sam NBP twierdzi, że w tym roku według ich oficjalnych prognoz inflacja roczna w Polsce wyniesie około właśnie 10-12%. No to oni sami już to mówią.
To realna przekroczy 16%, a oni mówią o 5%. Karaluch się nazywa jastrzębiem.
No tak, wydaje mi się, że na ostatniej konferencji prasowej został również poruszony temat tego, o czym mówisz, to znaczy, co jeśli wyższe stopy i tak dalej. Prezes mówił, że nie można doprowadzić w Polsce do zbyt dużego bezrobocia, ponieważ w Polsce konkretnie, wciąż biednym kraju, dla wielu ludzi będzie to oznaczało walkę o egzystencjonalne przetrwanie.
No i tu jest znowu potwierdzenie tego, że ten człowiek nie ma zielonego pojęcia ekonomii. Ja wydaję na dobra, które najbardziej podrożały, czyli pewnie z 30%, żywność, paliwa. No, żyjesz w Polsce, wiesz, jak szybko to rośnie. Wczoraj robiłem zakupy, stówa poszła tak. Nie kupiłem prawie nic. I to najbiedniejsi ludzie, którzy pracują za najniższe wynagrodzenia, przeznaczają na żywność, na energię, na paliwo największą część tego, co zarabiają. Ludzie, którzy zarabiają naprawdę dużo, oni tego nie odczuwają. Więc inflacja najbardziej uderza w tych ludzi, którzy najmniej zarabiają. Więc gdyby stopy procentowe były podnoszone wcześniej, zawczasu, to inflację udałoby się wyhamować. Wojtek, jeżeli my podniesiemy stopy procentowe do 5 punktów, kiedy inflacja będzie na poziomie 12, realna 16, to za 2 czy 3 lata będziemy mieli 30. I wtedy się naprawdę ci ludzie nie pozbierają. Bo inflacja zabije oszczędności tych, którzy mogą inwestować, którzy mogą tworzyć miejsca pracy.
Mhm. Zgadza się, przy czym tutaj jest taka argumentacja z drugiej strony, że odcięcie tego taniego kredytu jednak, wiadomo, wytnie trochę firm z rynku, no i będzie bezrobocie.
Nieprawda. Ja wszystkie moje firmy postawiłem bez praktycznie kredytu. Kredyt mi nie jest do niczego potrzebny. Wielu moich znajomych, którzy używają kredytu, wisi im to. Czy zapłacą 3% odsetek, 5 czy 10, bo mają dużo większe marże. To jest duży problem dla osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne. Ale zobaczmy, wszyscy mówimy o kredytobiorcach. A co o tych, którzy mają kapitał, czyli ludzi, którzy prosperują dobrze, których wkład w gospodarkę jest największy, którzy mają oszczędności, a których te oszczędności topnieją. Oni mogą tworzyć miejsca pracy, mając kapitał. Przy wysokich stopach procentowych blokujemy dwóch największych szkodników przed zadłużaniem się. Korporacje, które dzisiaj mogą zadłużyć się po koszcie zero, i rząd. A jednocześnie wysokie stopy procentowe, 1 czy 2 punkty procentowe powyżej realnej inflacji, pozwolą zwykłym ludziom przechować siłę nabywczą ich pieniędzy. Jeżeli przykładowo, ja kiedyś nie miałem żadnych oszczędności, bo wchodziłem dopiero na rynek pracy. Z czasem budowałem oszczędności. Później przy wysokich stopach procentowych mogłem przechować siłę nabywczą i budować kapitał. To ten kapitał pozwolił mi na stworzenie pierwszej firmy. Bo on mi dał tą swobodę psychiczną, że mam kilka bądź kilkanaście miesięcy na rozwinięcie i nie potrzebuję pieniędzy, bo zgromadziłem pieniądze i mam je na życie. Ale inflacja niszczy siłę nabywczą tych pieniędzy. Inflacja jest największym wrogiem gospodarczym. No i tak. Rozmawialiśmy o tym 2 czy 3 lata temu. Dzisiaj politycy i bankierzy centralni udają, że walczą z inflacją. Tylko udają. Przypomnij sobie nasze rozmowy sprzed 2 czy 3 lat. Niska inflacja jest naszym największym wrogiem. Musimy wywołać wyższą inflację. Niska inflacja stoi nam, nie wiem, blokuje nam wzrost gospodarczy. To nie są moje słowa. Ja tu tylko cytowałem. To były słowa Powella, głównych polityków w Stanach Zjednoczonych. To były słowa Lagarde, bankierów centralnych w Japonii. Im zależało na wywołaniu inflacji, żeby dewaluować zadłużenie. Czyli jeżeli koszt obsługi długu masz na poziomie 3%, a inflację 15%, to do 12% ci się zdewaluuje. I globalny dług już się dewaluuje. On podczas COVID-u sięgnął 380% PKB, mówię o całkowitym długu rządowym, osobistym, korporacyjnym. Dzisiaj wynosi 355%. Właśnie w wyniku inflacji. Ale to nie jest tak, że dług w magiczny sposób wyparowuje. On znika, dlatego że następuje transfer majątku. U dłużników, czyli rząd i największe korporacje, on się dewaluuje, podczas gdy to jest transfer majątku od oszczędzających do tych, którzy mają kredyty. W inflacji ludzie, którzy mają wiedzę, potrafią się odnaleźć, potrafią ulokować swój kapitał w aktywach, które zyskują na rosnącej inflacji i wychodzą z tego jeszcze bogatsi. Czyli patrz, elita bądź ludzie, którzy mają dużą wiedzę. Tymczasem ludzie, którzy żyją od do, stają się jeszcze bardziej biedniej. Ci, którzy stanowili klasę średnią, niedługo będą stanowili klasę niższą. I to zawdzięczamy właśnie temu, że bank centralny ma monopol na walutę.
To na sam koniec zapytam jeszcze o wspomniany tutaj przez Ciebie problem ze zmiennym oprocentowaniem hipotek w Polsce. No powiem tak w dużym skrócie, zaczęło się. Rzeczywiście te raty rosną cały czas. My dobrze wiemy, że to przecież nie koniec wzrostu tych rat, a pewnie dopiero połowa cyklu. Niektórzy kredytobiorcy jeszcze tego nie wiedzą. No, to się niedługo dowiedzą. Pytanie, jak myślisz, czy ci ludzie są w stanie teraz cokolwiek ugrać, wychodząc z takim argumentem, że oni nie wiedzieli? Albo w sądzie, albo w jakieś zasiłki w państwie, cokolwiek.
Nie. Zasiłki w państwie to będzie najgorsza możliwa rzecz. Bo znowu będzie transfer pieniędzy od tych, którzy czytali, którzy byli bardziej zapobiegliwi, którzy zaciągnęli kredyty o stałej stopie, a można było. Przez kilka lat przecież trąbiliśmy non-stop o tym. Te stopy procentowe wzrosną. Nie wzrosną. Nie. Gospodarka się zawali, jak podniosą. Mamy teraz tego efekt. Także ja, broń Boże, bym tym ludziom nie pomagał. Mówi się o tym, że trzeba komuś pomóc, bo mają problemy, ale tak naprawdę problemy to mają dzisiaj ci, którzy mają jakieś pieniądze i to oni są najbardziej okradani. No bo zobacz, jeżeli ktoś zaciągnął kredyt, mamy 10% inflację. Ile wynoszą teraz stopy w Polsce?
3,5.
No to 5,5 mniej więcej płaci oprocentowania kredytu. To jego kredyt się ciągle dewaluuje. Jego kredyt się nadal będzie dewaluował. Jak podniosą stopy procentowe powiedzmy do 8 punktów, on będzie płacił wyższą ratę, ale wtedy będzie inflacja pewnie na poziomie 16%, więc jego kredyt nadal się będzie dewaluował. Więc absolutnie nie powinniśmy tym ludziom pomagać, ale ich wyższe raty mogą wiele osób po prostu dobić, bo jego kredyt się będzie dewaluował w wyniku inflacji. Ale rata, którą przyjdzie mu płacić, może być dwukrotnie wyższa niż wtedy, kiedy ją zaciągał. Ale tu ja już nie widzę takiej możliwości, jak na przykład frankowicze się wyratowali, dlatego że banki wyciągnęły lekcje z błędów, które popełniły w momencie, kiedy udzielały kredyty frankowe. I każdy, kto zaciągał kredyt w ciągu ostatnich lat w złotówce o zmiennej stopie, był informowany, że ryzyko wzrostu stóp procentowych jest nieograniczone. Wiele banków wręcz robiło tabelki pokazujące, o ile wzrośnie rata potencjalnego kredytobiorcy, jeżeli Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy do 5, do 8, 10 i chyba kończyli na 19%. Ale ludzi to nie interesowało. Ja chcę kupić tu i teraz, bo nie podniosą stóp. No, takie jest myślenie niestety, ale to jest brak edukacji finansowej.
To tyle na dzisiaj. Wszystkie linki w opisie filmu. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.